Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. I dziękuję z tego miejsca firmie Pfizer za to drugie już wsparcie finansowe Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na realizację naszej misji, w tym także na prowadzenie podcastów edukacyjnych. Dziś przyjrzymy się relacji COVID, a nie wydolność serca. Pozwólcie Państwo na osobiste podejście do tego zagadnienia, bo kiedy patrzę na chorego z niewydolnością serca, i widzę oczekiwaną przez nas stabilizację, nie czuję komfortu ani spokoju. Stabilizacja w niewydolności serca to, według literatury, pacjent pozostający poza szpitalem, przyjmujący stałe dawki leków, utrzymujący dotychczasową aktywność i utrzymujący tak zwaną suchą masę ciała, spacerujący bezduszności. Wspominałem już Państwu wielokrotnie, że widząc stabilnego pacjenta z niewydolnością serca, czuję raczej niepokój, mając świadomość, że to jest tylko chwilowa cisza, taka cisza przed burzą, burzą elektryczną czy też dokompensacją hemodynamiczną. Musimy mieć świadomość, że u tak zwanych stabilnych i optymalnie leczonych pacjentów ryzyko zgonu wynosi 10% rocznie, to prawie 1% miesięcznie, a ryzyko hospitalizacji przekracza 50% w ciągu roku. Przy każdej nieoptymalnej farmakoterapii to ryzyko znacznie wzrasta. Dla porównania, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłym zespołem wieńcowym, a nawet zaawansowaną, ale bezobjawową stenozą aortalną, to ryzyko mają 10 razy niższe. I chociażby z powyższych względów, pacjent z niewydolnością serca to pacjent szczególny. Ta dekompensacja przewlekłej niewydolności serca najczęściej zachodzi w trakcie infekcji. Infekcja inicjuje szereg procesów, które wprowadzają zamieszanie do ustalonej homeostazy i przy małych zdolnościach ustroju do kompensacji tych zaburzeń przez chorych z niewydolnością serca pojawia się następcza dekompensacja hemodynamiczna. Widzimy to w izbach przyjęć naszych szpitali, jak dziesiątkami trafiają teraz chorzy ze stanem podgorączkowym, narastającą dusznością, nasilonymi obrzękami, wysokimi wartościami peptydów natriuretycznych, BNP, NT-proBNP, nierzadko z podwyższoną troponiną, ilustrującą postępujące uszkodzenie serca. A gdy przeprowadzamy badania laboratoryjne, to widzimy szereg podwyższonych markerów zapalnych. Białe ciałka krwi, CRP, prokalcytonina czasem, a nerki obniżają swoją aktywność, spada GFR, co dodatkowo utrudnia leczenie diuretykiem. I dokładnie teraz wchodzimy w czas infekcji, które są szczególnie nasilone w okresie jesienno-zimowym. Stąd natłok pacjentów z niewydolnością serca w naszych poradniach i szpitalach, w moich poradniach i szpitalach i w Państwa poradniach i szpitalach. Na przykład na dzisiejszym obchodzie widziałem, jak co trzecie łóżko nasze było zajęte przez chorego z infekcją, dusznością o typie ortopneę, obrzękami, nierzadko do pasa, przewodnieniem. To na razie ci chorzy, u których test na COVID jest ujemny. No ale codziennie widujemy w izbie przyjęć naszego szpitala kilka bądź kilkanaście dodatnich testów na COVID. I gdy COVID dotknie naszych pacjentów z niewydolnością serca, stan będzie bardzo, bardzo poważny. Możemy jednak temu zapobiec, stosując szczepienia, a także leczyć chorobę w razie potrzeby. No i musimy wyobrazić sobie sytuację pacjenta z niewydolnością serca, którego zdolności kompensacyjne układu krążenia i oddechowego są na wyczerpaniu. W warunkach minimalnej aktywności pacjent daje sobie jeszcze radę. Każde jej zwiększenie wiąże się z przekroczeniem bariery stabilności. I pacjent trafia do szpitala, bądź jeszcze w domu, umiera. Łagodna infekcja równa się szpital. Cięższa infekcja to zazwyczaj wielodniowa hospitalizacja, nierzadko zakończona zgonem. Ale nawet gdy nasz pacjent przeżyje, to mamy niepodważalne dane, że każda kolejna hospitalizacja prowadzi nieuchronnie do śmierci. Zapobieganie zatem dekompensacji, hospitalizacji, a przez to prewencja infekcji to nasza rola dziś. I dokładnie w tym newralgicznym momencie konieczna jest nasza interwencja na dwóch poziomach. Po pierwsze, wróćmy do tego i zdecydowanie rekomendujmy szczepienia przypominające przeciwko COVID-19 u wszystkich naszych chorych z niewydolnością serca. Szczepienia, tu nie mam żadnych wątpliwości, zwiększają siły obronne, zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu. Szczegóły za moment. Na szczęście szczepienia są jeszcze bezpłatne, dostępne, skuteczne, bezpieczne. O tym także za chwilę. No oprócz szczepień przeciwko COVID-19, zalecenia Europejskiego, jak i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracają uwagę, że u pacjentów z niewydolnością serca rozważyć należy także szczepienia przeciwko grypie i je zrobić, i pneumokoko, i je zalecić. No i druga kwestia. Niemniej zdecydowanie. Szczepmy się sami. Gdy jesteśmy zdrowi, nasz organizm może przechodzić infekcję COVID lekko. Możemy nawet o tym nie wiedzieć. Ale namnażamy i rozsiewamy wirusa. Zarażamy naszych pacjentów, w tym także tych z niewydolnością serca, tych słabszych. Zarażamy nasze rodziny. Stajemy się groźni dla słabszych, których nie brakuje wokół nas. To nie jest jednak pora na wskrzeszenie koncepcji teleporad. Powiem to jasno. To pora na przypominającą dawkę szczepionki dla nas. Tak, abyśmy w pełni chronili siebie i innych, co nawet jest ważniejsze. Abyśmy sobie nie wyrzucali konsekwencji naszej bierności w tym zakresie. No i z tych względów szczepienie profilaktyczne to kolejny element, który warto wdrożyć do codziennej praktyki u pacjentów i u nas. Czasem słucham podcastów New England Journal of Medicine, w których Stephen Marcy debatuje ze specjalistami z różnych dziedzin. Od 3 lat bardzo często na temat COVID-19. To są rzeczy dla mnie nowe. Jeden fundamentalny wniosek wypływa z tych ostatnich dyskusji. Nasze przeciwciała, nabyte w toku szczepień przeciwko COVID oraz ewentualnie infekcji, są już w fazie szczątkowej. To pora na dawki przypominające. I to także jest pora, aby przypomnieć sobie i o prewencji COVID-19. Ta wiedza może przydać się zdecydowanie wcześniej, niż Państwo myślą. No i tu znów sięgnąłem do literatury, przejrzałem wiele prac, rozmawiałem z ekspertami i mam dla Państwa kolejną porcję wiedzy. Każdy z tych punktów posiada pozycję piśmiennictwa, a linki do publikacji są w transkrypcie, a transkrypt jest na witrynie Cardio Know-How. 5 zaleceń prewencji. Niewydolność serca a COVID. Zalecenie pierwsze. Wytyczne Europejskiego, jak i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kontekście pacjentów z niewydolnością serca zalecają szczepienia przeciwko COVID-19, grypie i pneumokokom. To klasa 2A, poziom B. Zakażenia mogą nasilać objawy niewydolności serca i być czynnikiem wyzwalającym ostrą jej postać. ostrą niewydolność serca. COVID-19 stał się ważną przyczyną chorobowości i umieralności, a także dekompensacji niewydolności serca. Brakuje natomiast danych rejestrowych dotyczących stopnia zaszczepienia pacjentów z chorobami wieńcowymi, z chorobami układu krążenia, w tym z niewydolnością serca. Po drugie, zalecenie dawek przypominających u pacjentów z niewydolnością serca powinny stanowić w zasadzie standard postępowania, a nie tylko dobrą praktykę. W populacji czeskiej wykazano, że skuteczność szczepionki w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi COVID-19 po przyjęciu na oddział intensywnej terapii wyniosła 42% niemal. U pacjentów z niewydolnością serca dawka przypominająca znacząco zwiększyła ochronny efekt szczepienia i spowodowała, że skuteczność szczepionki w zapobieganiu hospitalizacji przekroczyła 66%, a w przypadku przyjęcia na OIO sięgnęła niemal 77%. Dlatego edukacja pacjentów z niewydolnością serca, jak i zapewnienie pozostałym pacjentom z chorobami układu krążenia w zakresie profilaktyki COVID-19, w tym dawek przypominających, jest bardzo istotna. 66%, 77% to skuteczność szczepienia przeciwko COVID. Porównajmy to z czymś, co znamy. No każdy z czterech filarów współczesnej terapii niewydolności serca, tak niezwykle skutecznej, promowane ostatnio leczenie, zapewnia każdy z nich 20-30% redukcję hospitalizacji czy zgonu. Wszystkie te leki razem obniżają to ryzyko o 62%. A jedna dawka szczepień przeciwko COVID-19 zapewnia redukcję hospitalizacji o 66 bądź 77%. To więcej niż najnowocześniejsze leczenie niewydolności serca. To leczenie farmakologiczne, z którego skuteczności jesteśmy dziś tak dumni. Wobec tych danych, interwencje, które stosujemy w kontekście leczenia, warto pamiętać, że należy to łączyć z profilaktyką szczepienną. Po trzecie, obserwuje się wysoką poszpitalną śmiertelność u chorych z chorobami serca i COVID-19, która jest najwyższa u pacjentów właśnie z niewydolnością serca. Ta częstość występowania niewydolności serca zwiększa się z wiekiem, dlatego pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą to często pacjenci w zaawansowanym wieku, który, co warto podkreślić, jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Z tego względu pacjenci ci powinni być traktowani priorytetowo w kontekście profilaktyki szczepiennej, jak również wdrażania leczenia w kontekście COVID-19. Czwarty punkt. Istnieje niewiele przeciwwskazań do szczepień, a choroby przewlekłe nie stanowią przeciwwskazania. Poza sytuacją zaostrzenia stanu chorobowego. Trzeba zatem zmienić myślenie, że im wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu, tym profilaktyka powinna być bardziej wskazana. To cytat. Wszystko to przy uwzględnieniu przeciwwskazań opisanych w HPL danego produktu leczniczego. Znaczna większość tych przeciwwskazań do szczepień dotyczy szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, MMR, BCG, przeciwko ospie wiecznej czy rotawirusom. Jednak szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, a także te inne szczepienia stosowane u osób dorosłych przeciwko pneumokokom i grypie nie należą do tej kategorii. I piąta rekomendacja. Rekomendacja mówiąca prosto, że Państwa zdanie, Państwa rekomendacja, Państwa zalecenie podczas wizyty kontrolnej jest bardzo silnym czynnikiem motywującym dla pacjentów z grup ryzyka, którzy powinni być szczepieni w pierwszej kolejności. Taką komunikację warto prowadzić w trakcie każdej wizyty, także w trakcie wizyt kontrolnych. Ja często podkreślam, że przyjąłem 5 dawek szczepionki na COVID-19 zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i moi rodzice uczynili to także, cała moja rodzina. A wkrótce będę szczęśliwym odbiorcą kolejnej, 6. już, dawki przypominającej. Choć wiele wskazuje na to, że nie będziemy musieli już liczyć kolejnych dawek, gdyż zgodnie z zaleceniami WHO skład szczepionki będzie aktualizowany w miarę zmian epidemiologicznych, a szczepionki z nowym składem będą sukcesywnie wprowadzane w poszczególnych krajach. I pewnie tak, będziemy się szczepić grypa, COVID co roku, pneumokokki raz. I podsumowując już, warto nadmienić, że pacjent z niewydolnością serca to pacjent, gdzie jak na dłoni widać związek między zakażeniami a pogorszeniem stanu klinicznego. W świetle ilości danych dotyczących bezpieczeństwa szczepień przeciwko COVID-19, ich wysokiej skuteczności, jak również zapisów wytycznych europejskiego, jak i polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, warto wdrożyć taką formę profilaktyki w codziennej praktyce. Podcast jest sponsorowany przez Pfizer Polska, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Żwirki Wigury 16b. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!